rozdział 19. Na zaczarowanym terenie. Tymczasem, tak rozmawiając, doszli do zaczarowanego terenu, gdzie samo powietrze czyniło człowieka sennym. Było tam mnóstwo pokrzyw i ciernistych krzaków, które rosły wszędzie, z wyjątkiem kilku tylko tu i tam znajdujących się miejsc, które kusiły do wypoczynku. Gdyby jednak ktoś usiadł lub położył się tam i zasnął, to jak twierdzą niektórzy, wątpliwą jest rzeczą, czy by się jeszcze w ogóle kiedyś obudził na tym świecie. Przez te gąszcze przechodzili więc jeden za drugim, Pan Wielkie Serce szedł przodem jako przewodnik, podczas gdy rycerz prawdy zamykał pochód jako straż tylna, a to na wypadek, gdyby jaki potwór, smok, olbrzym albo złodziej chciał zaatakować ich z tyłu. Obaj szli zdobytymi mieczami w rękach, wiedzieli bowiem, że było to miejsce niebezpieczne. Dodawali też sobie wzajemnie otuchy, jak tylko umieli. Pan Wielkie Serce rozkazał, aby Pan Mdłe Serce szedł zaraz za nim, zaś Pan bez nadziei znajdował się pod okiem rycerza prawdy. Nie uszli jeszcze daleko, gdy otoczyła ich gęsta mgła, tak że przez dłuższą chwilę nie mogli nawet dojrzeć jeden drugiego. Zmuszeni więc byli nawoływać się wzajemnie, aby utrzymać łączność. Nie mogli się bowiem kierować wzrokiem. 2 Koryntian 5:7. Trzeba wiedzieć, że był to nawet dla najlepszego z nich odcinek trudny do przebycia. O ileż trudniej było więc iść niewiastom i dzieciom, których nogi i serca są tak wrażliwe. Pomimo to, dzięki dodającym otuchy słowom tego, który szedł przodem i tego, który zamykał pochód, udało im się brnąć do przodu dosyć pomyślnie. Na domiar złego było tam wszędzie bardzo dużo błota. Nie było też w całej tej okolicy ani jednego zajazdu lub gospody, której ci słabi zwłaszcza mogliby się pokrzepić. Nic dziwnego więc, że słychać było tu i tam postękiwanie, sapanie i wzdychanie. Tu ktoś potknął się o krzak, tam inny utknął w bagnie, to jakieś dziecko zgubiło bucik w błocie, inne krzyczało, przewróciłem się. A drugie, hej, gdzie jesteście? A trzecie znów, tak się zaplątałem w cierniach, że nie będę się już chyba mógł stąd wydostać. Nareszcie dotarli do jakiejś altany, w której było ciepło i gdzie zdawałoby się pielgrzymi mieliby możliwość skorzystania z upragnionego odpoczynku. Altana ta oznaczała się bowiem pięknym wyglądem. Była przyozdobiona zielenią, a była też wyposażona w ławki i krzesła. Znajdowała się tam nawet miękka leżanka, na której ktoś strudzony mógłby się wygodnie położyć. To wszystko, jak sobie można łatwo wyobrazić, było bardzo wielką pokusą, tym bardziej, że pielgrzymi byli zmęczeni, poruszając się po tym przykrym terenie. Pomimo to, żaden z nich nie zdradził nawet jednym ruchem chęci zatrzymania się tam. Przeciwnie, z tego co widziałem, mogłem wywnioskować, że nieustannie i pilnie słuchali, co im mówił przewodnik. On zaś bardzo skrupulatnie uprzedzał ich o każdym niebezpieczeństwie, podawał jakiego jest rodzaju, także nawet w najniebezpieczniejszym momencie pokrzepiali się na duchu i zachęcali się wzajemnie do tego, by nie folgować ciału. Altana ta nosiła nazwę Odpocznienie Leniwych, a stała tam, aby strudzonego pielgrzyma skusić do zatrzymania się dla odpoczynku. Widziałem dalej w moim śnie, że szli po tym bezludziu aż do miejsca, w którym łatwo jest zmylić drogę. Przewodnik byłby z łatwością rozpoznał, gdzie jest właściwa droga, gdyby było jasno. Ponieważ jednak panowała ciemność, zmuszony był zatrzymać się. Miał jednak w kieszeni mapę, na którą naniesione były wszystkie drogi znajdujące się w pobliżu niebieskiego miasta. Skrzesał więc szybko światło, nigdy bowiem nie rozstawał się z krzesiwem i chubką i zbadał swoją księgę, czyli mapę, która go przestrzegała, w jaki sposób uniknąć wejścia na fałszywą drogę, a pozostać na właściwej. Gdyby w tym miejscu nie sprawdził kierunku według swojej mapy, byliby według wszelkiego prawdopodobieństwa wszyscy utonęli w błocie, gdyż zaledwie mały kawałeczek drogi przed nimi było miejsce, gdzie przy końcu najbezpieczniej wyglądającej drogi znajdował się ogromny dół, nikt nie wie jak bardzo głęboki, wypełniony po brzegi błotem. Dół ten był tam wykopany specjalnie dla zguby pielgrzymów. Pomyślałem sobie wówczas, kto z idących na pielgrzymkę nie chciałby mieć przy sobie takiej mapy, na którą gdy stanie na rozdrożu, mógłby spojrzeć i sprawdzić, którą drogę ma wybrać jako właściwą. Szli więc przez ten zaczarowany teren, aż znowu zobaczyli jakąś altanę zbudowaną tuż przy samej drodze. W altanie tej leżało dwóch ludzi, którym na imię było Niebaczny i Zuchwały. Ci dwaj pielgrzymowali aż do tego miejsca, ale tutaj, będąc zmęczeni podróżą, usiedli, aby odpocząć i po chwili zasnęli twardym snem. Gdy pielgrzymi ich zobaczyli, zatrzymali się i zaczęli smutnie kiwać głowami. Wiedzieli bowiem, że ci śpiący byli w sytuacji godnej pożałowania. Zaczęli więc naradzać się, co zrobić, czy iść dalej, zostawiając ich pogrążonych w śnie, czy też podejść do nich i próbować obudzić ich. Ostatecznie postanowili ich obudzić, jeśli tylko im się uda tego dokonać, pod warunkiem jednak, że nikt z nich nie usiądzie, ani nie da się skusić żadnej z wygód, którymi nęciła ta altana. Weszli więc do środka i zaczęli mówić do tych mężów i wołać ich po imieniu. Przewodnik, jak się okazało, znał ich, ale nie usłyszeli żadnego głosu, żadnej odpowiedzi. Przewodnik zaczął więc nimi potrząsać i robić, co tylko było możliwe, aby ich obudzić. Nareszcie jeden z nich rzekł: zapłacę ci, gdy wezmę moje pieniądze. Słysząc to, przewodnik potrząsnął smutnie głową. Będę walczył, jak długo tylko utrzymam miecz w ręce, rzekł drugi. Gdy słowa te usłyszało jedno z dzieci, roześmiało się. Chrześcijanka zaś zapytała, co to ma znaczyć? Przewodnik na to odpowiedział, oni mówią przez sen. Choćby ich ktoś nawet trącał, bił, czy cokolwiek innego z nimi robił, będą odpowiadać tylko w ten sposób. Albo tak jak ongiś, za dawnych czasów mówił ten, na którego uderzały bałwany morskie, a on jak gdyby spał na wierzchu masztu i mówił, gdy się ocucę, udam się zaś do tego. Przypowieści 23 rozdział 34, 35 wiersz. Wiesz o tym, że gdy ludzie mówią przez sen, to wypowiadają rozmaite słowa, ale nie są one kierowane ani wiarą, ani rozumem. Nie można bowiem dopatrzyć się sensu w ich słowach teraz, podobnie jak nie można się dopatrzyć w ulegnięciu pokusie odpoczynku w takiej altanie wówczas, gdy mieli wytrwale pielgrzymować. Na tym polega całe zło. Gdy bowiem ludzie wychodzą na pielgrzymkę niebacznie, to zachodzi w 20 wypadkach na jeden prawdopodobieństwo, że im się coś takiego właśnie przytrafi. Ten bowiem zaczarowany teren jest jedną z ostatnich już ostoi wroga pielgrzymów. Dlatego też znajduje się on, jak widzicie, prawie przy końcu podróży i dlatego jest dla nas, pielgrzymów, taki groźny. Kiedy bowiem myśli sobie wróg, będą ci szaleńcy bardziej pragnęli usiąść, jak nie wtedy, gdy są już ogromnie strudzeni. A kiedy będą bardziej strudzeni, jak nie przy końcu podróży. Dlatego też, jak powiedziałem, zaczarowany teren znajduje się tak blisko ziemi poślubionej. Izajasz 62, 4. A więc tak blisko końca drogi pielgrzymów. Niech zatem wszyscy usilnie na siebie zważają, aby czasem nie przytrafiło im się to samo, co tym, którzy, jak widzicie, zasnęli, a nikt nie jest w stanie ich obudzić. Pielgrzymi zatworzeni, cali, poprosili wreszcie, aby im wolno było pójść dalej z tym, żeby Pan Wielkie Serce zechciał zapalić latarnię. Uczynił więc zadość ich prośbie, tak że pozostałą część drogi przez to ciemne miejsce przebyli przy świetle latarni. Droga Piotra 1,19. Dzieci tymczasem zaczęły wręcz upadać ze zmęczenia. Zawołali więc do tego, który miłuje pielgrzymów, aby uczynił drogę ich nieco wygodniejszą. Pan wysłuchał. Gdy uszli mały tylko kawałek drogi, naraz powstał wiatr, który rozpędził mgłę i widoczność bardzo się poprawiła. Do końca zaczarowanego terenu było wprawdzie jeszcze daleko, ale mogli przynajmniej lepiej widzieć i siebie nawzajem i drogę, którą szli. Gdy przybyli wreszcie już niemal na skraj tego terenu, usłyszeli głos jakby gorliwie modlącego się człowieka. Poszli więc dalej naprzód, rozglądając się. Wreszcie zobaczyli jakiegoś męża, który klęczał z rękami i oczami podniesionymi w górę, co robiło wrażenie i z całego serca wołał do tego, który jest na niebie. Byli wprawdzie już blisko niego, ale nie mogli zrozumieć treści jego modlitwy. Wstali więc cichutko, aż skończył się modlić. On zaś, gdy tylko wstał z kolan, zaczął natychmiast biec w kierunku niebiańskiego grodu. Pan Wielkie Serce zawołał więc za nim: hej, przyjacielu, przypuszczam, że udaje się do niebieskiego grodu. Pozwól więc, że pójdziemy razem. Mąż ten zatrzymał się i pielgrzymi podeszli do niego. Gdy tylko zobaczył go z bliska Pan Rzetelny, rzekł: ja znam tego męża. Rycerz prawdy poprosił go więc, aby mu zechciał powiedzieć, kto to jest. Na to Pan Rzetelny rzekł: to jest mąż pochodzący z tych samych stron, co ja. Na imię ma Stateczny. Jest to niewątpliwie bardzo dobry pielgrzym. Po chwili nastąpiło spotkanie. Pan Stateczny też poznał Pana Rzetelnego i zawołał: co, ty, Ojcze Rzetelny, też jesteś tutaj? Tak, tak, odparł Pan Rzetelny, jest to tak pewne, jak i to, że ty tutaj jesteś. Ogromnie się cieszę z tego, rzekł Pan Stateczny, że cię znalazłem na tej drodze. Ja też rad jestem, rzekł ten drugi, że cię zobaczyłem na kolanach. Wówczas Pan Stateczny się zarumienił i rzekł: jak to, czy mnie widziałeś? Tak jest, rzekł Pan Rzetelny, i serce moje rozradowało się tym widokiem. Dlaczego? Co pomyślałeś? Zapytał Pan Stateczny. Co pomyślałem? Rzekł stary Pan Rzetelny. Cóż miałem pomyśleć? Po prostu, że spotkaliśmy na drodze tej prawego męża i powinniśmy się cieszyć jego towarzystwem. Oby myśli twoje były słuszne, rzekł Pan Stateczny. Bardzo byłbym z tego powodu szczęśliwy. Jeślibym jednak nie okazał się takim, jakim być powinienem, to już sam poniosę tego konsekwencje. To prawda, rzekł Pan Rzetelny, ale twoja bojaźń bardziej jeszcze utwierdza mnie w przekonaniu, że twój stosunek do księcia pielgrzymów jest prawidłowy. On to bowiem mówi: błogosławiony człowiek, który się zawsze boi. Przypowieści 28:14. Rycerz prawdy: no dobrze, ale zechciej mi powiedzieć, bracie, co było przyczyną, że padłeś na kolana właśnie teraz? Czy skłoniło cię do tego otrzymanie jakiejś szczególnej łaski, czy też coś innego? Stateczny: jesteśmy przecież, jak widzicie, na zaczarowanym terenie, a gdy przechodziłem przezeń, rozmyślałem nad tym, jak bardzo niebezpieczna była droga w tym miejscu i jak wielu spośród tych, którzy wyruszyli na pielgrzymkę, zostało tutaj zatrzymanych i zabitych. Rozmyślałem też nad tym szczególnym rodzajem śmierci, jaką umierali ludzie na tym miejscu. Ci bowiem, którzy tutaj giną, nie umierają wskutek jakiejś gwałtownej choroby, a zgon ich nie jest nawet przykry. Ten bowiem, który zasypia, rozpoczyna tę podróż do wieczności z przyjemnością. Tak więc ludzie ci ulegają nawet bardzo chętnie tej śpiączce. Pan Rzetelny, przerywając mu, zapytał: czy widziałeś tych dwóch uśpionych w altanie? Stateczny: tak, tak. Widziałem tam pana niebacznego i zuchwałego i chyba się nie mylę, twierdząc, że będą tam leżeli, aż zgniją. Przypowieści 10:7. Pozwól jednak, że dokończę moje opowiadanie. Gdy więc tak rozmyślałem, naraz zobaczyłem koło siebie jakąś starszą niewiastę, bardzo pięknie ubraną, która mi się przedstawiła i zaofiarowała trzy rzeczy, a mianowicie swoje ciało, swoją sakiewkę i swoje łoże. Prawdą jest, że byłem w tej chwili zarówno bardzo zmęczony, jak i śpiący. Jestem też taki biedny jak mysz kościelna i o tym, zdaje się, wiedziała ta czarownica. Ja wprawdzie odepchnąłem ją od siebie raz i drugi, ale ona bynajmniej sobie z tego nic nie robiła, lecz w dalszym ciągu się do mnie uśmiechała, co zaczęło mnie już gniewać. Ale i to ją nie wzruszyło i znowu robiła mi różne propozycje, mówiąc: Jeśli pozwolisz mi sobą pokierować, będziesz wielkim i szczęśliwym człowiekiem, ponieważ jestem panią świata i właśnie ja uszczęśliwiam ludzi. Zapytałem ją więc, jak się nazywa, na co ona odpowiedziała: jestem pani próżna. To mnie jeszcze bardziej do niej zraziło, ona jednak nieustannie chodziła za mną, kusząc mnie. Wreszcie, jak widzieliście, upadłem na kolana i podniósłszy ręce do nieba, zawołałem w modlitwie do tego, który powiedział, że udzieli pomocy. I właśnie w chwili, gdyście się zbliżali, dama ta poszła sobie precz. Ja zaś nadal trwałem w modlitwie, ale już dziękczynnej, wielbiąc Pana za cudowne wybawienie mnie. Zaiste nie miała ona wobec mnie dobrych zamiarów, ale starała się mnie raczej zatrzymać w mojej podróży. Rzetelny, niewątpliwie zamiary jej były złe. Poczekaj jednak, skoro mowa o tej niewieście, mnie się zdaje, że albo ją gdzieś widziałem, albo też coś o niej słyszałem. Stateczny, jedno i drugie mogło mieć miejsce. Rzetelny, pani próżna, czy to nie jest taka wysoka, przystojna kobieta o nieco śniadej cerze? Stateczny, właśnie, rzeczywiście tak wygląda. Rzetelny, prawda, że mówi bardzo płynnie, a na końcu każdego zdania się uśmiecha? Stateczny, i to prawda, zachowuje się zupełnie tak, jak mówisz. Rzetelny, a czy nie nosi ona u swego boku dużej sakiewki, do której często sięga i przesypuje pieniądze pomiędzy palcami, przy czym odnosi się wrażenie, że czynność ta sprawia jej wielką rozkosz? Stateczny, otóż to właśnie. Gdyby stała tutaj koło nas przez cały czas, nie mógłbyś mi jej opisać dokładniej, ani lepiej ją scharakteryzować. Rzetelny, a zatem ten, który namalował jej portret, był dobrym malarzem, a ten, który o niej pisał, napisał prawdę. Wielkie serce, niewiasta ta jest wiedźmą i właśnie dzięki jej gusłom teren ten jest zaczarowany. Ten, który kładzie głowę na jej łono, to jakby kładł głowę na pniu, nad którym wisi topór kata. Ci zaś, którzy radzi spoglądają na jej piękność, poczytani są za nieprzyjaciół bożych. To ona właśnie łoży na podtrzymanie wspaniałości wszystkich tych, którzy są nieprzyjaciółmi pielgrzymów. Jakub 4:4. Mało tego, to ona właśnie jest tą, której zaprzedało się wielu ludzi, wyrzekając się życia pielgrzyma. Jest ona też wielką plotkarką. Nieustannie włóczy się za jakimś pielgrzymem, albo ona sama, albo która z jej córek, przedstawiając mu i wychwalając wspaniałość takiego życia, jakie one prowadzą. To naprawdę bezwstydna, a przy tym odważna i bezczelna suka. Nie zawaha się zaczepić każdego napotkanego mężczyzny. Zawsze się wyśmiewa z ubogich pielgrzymów, a wielce wychwala bogatych. Jeśli komuś uda się zdobyć gdzieś pieniądze i majętność, to będzie go wychwalać, chodząc od domu do domu. Najbardziej lubi uczty i libacje. Zawsze można ją znaleźć przy jakimś suto zastawionym stole. Gdzieniegdzie przedstawia się ludziom jako bogini, stąd też niektórzy oddają jej cześć boską. Ma ona specjalne pory czasu i miejsca dla oszukiwania i uporczywie przy tym obstaje, twierdząc wszem wobec, że nikt nie jest tak bogaty jak ona. Obiecuje, że mieszkać będzie z synami ludzkimi aż do trzeciego pokolenia, jeśli tylko ją będą miłować i szanować. W niektórych wypadkach i niektórym ludziom rozsypuje wprost złoto ze swej sakiewki, jakby to był proch. Rozkoszuje się, gdy jest pożądana, gdy się o niej dobrze mówi i gdy może spoczywać na piersi mężczyzn. Niestrudzenie zaleca swe dobra, najbardziej miłuje tych, którzy o niej dobrze myślą. Niektórym obiecuje wprawdzie koronę i królestwo, jeśli tylko posłuchają jej rad. Ale w rzeczywistości wielu przyprowadziła pod szubienicę, a 10 000 razy więcej do piekła. Stateczny, cóż za łaska, że mogłem jej się oprzeć. Do czegoż by mnie doprowadziła? Wielkie serce, nikt tego nie wie, tylko sam Bóg. W każdym razie jedno jest pewne, że wciągnęłaby cię w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które doprowadzają ludzi do zguby i zatracenia. 1 Tymoteusza 6:9. To ona właśnie zbuntowała Absaloma przeciwko ojcu, a Jeroboama przeciwko swemu panu. Ona namówiła Judasza, by sprzedał swego pana i jej właśnie udało się też nakłonić Demasa, by porzucił drogę pielgrzymstwa. Nikt nie może zliczyć zbrodni, które popełniła. Ona jest sprawczynią poróżnień między władcami a poddanymi, rozdźwięków między rodzicami i dziećmi, niesnasek między sąsiadami, nieporozumień między mężem i żoną. Doprowadza do wewnętrznej sprzeczności człowieka z samym sobą, do sporu między ciałem a duszą. Dlatego też bądź nadal wierny Twemu imieniu, Panie, stateczny, abyś mógł, wykonawszy wszystko, ostać się. Efezjan 6:13. Pielgrzymi przysłuchiwali się tej rozmowie z uczuciem radości pomieszanej z trwogą, aż wreszcie z piersi ich wyrwała się taka pieśń. Ach, jak niebezpieczne chwile miewa pielgrzym w życiu tym, któż policzyć może ile dróg do grzechu, walk ze złym. Nie wie o tym nikt z żyjących, choćby ktoś i nie wpadł w rów. Może jednak do cuchnących stoczyć się odmętów. Mów, czy nie pragną często ludzie żaru tej patelni ujść, ale w jeszcze gorszej biedzie będąc w ogień muszą pójść.